Cześć, witam Was w 22 odcinku 5 sezonu podcastu portalu realmadryd.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Przemkiem Piwowarem zajmiemy się rewanżowym ćwierćfinałem Ligi Mistrzów z Manchesterem City oraz nadchodzącym klasykiem z Barceloną. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
Todo el Atlético en el área. Ahí está Modric, que va a sacar el córner. Saca Modric. Arriba Thiago, remata Ramos. Gol. Gol. De Sergio Ramos.
Qué golazo de Diego. Qué golazo. Así se puede.
Wracamy z dalekiej podróży w Manchesterze, podróży z cierpieniem i radością. Ocenimy z Przemkiem, co przeważa i czy można mieć zarzuty do Realu Madryt. Dzień dobry, Przemku.
Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
Zacznijmy od emocji, żeby ten aspekt załatwić bez tworzenia tu jakichś wielkich teorii, bez tworzenia jakiejś religii. Radość jest maksymalna, ale jak zawsze z tym klubem, a tym bardziej, gdy masz tę statystykę z dzisiaj, w której masz 12 półfinałów na 14 ostatnich edycji, czyli de facto grasz w sezonie do maja o coś, zawsze jesteś w grze praktycznie do końca sezonu, to też tworzy tylko większe emocje, większe przywiązanie. Do tego każdy przeżył to na swój sposób. Mi podobały się wpisy czytelników pod pomeczówką u nas na portalu autorstwa Macieja. Czy ty chcesz jakoś krótko skomentować emocje i no, bycie z Realem w tych chwilach, przy takich meczach, przy takich też sukcesach?
Wiesz co, no, z biegiem lat człowiek myśli, że będzie do tych spotkań podchodził tak, no nie wiem, może nie tyle z dystansem, ale spokojnie, że już nie jest tym nieopierzonym gówniarzem, który emocjonuje się każdą chwilą przedmeczową, meczową, wiesz, jak to wszystko wygląda, serce buzuje, tętno rośnie, ciśnienie, wiesz, skacze i myślałem, że tak będzie tym razem, w tym sensie, że no, na spokojnie i tak też do tego podchodziłem. Niemniej no, takie mecze naprawdę sprawiają, że trochę lat przybywa i człowiek już jest bliżej drugiej strony niż dalej. Mimo, że no, wiesz, no, fizycznie nie, ale po prostu w środku wszystko jakby buzuje i naprawdę te mecze Realu, takie mecze, zwłaszcza na tym etapie rozgrywek, no nie wiem, mimo tego, że człowiek niby bardziej doświadczony, niby już w związku z Realem wszystko tak naprawdę chyba widzieliśmy, ale ta drużyna potrafi się zaskoczyć jeszcze czymś albo bardziej w jedną stronę, w tą pozytywną, albo w negatywną i mimo, że przed telewizorem, a nie na stadionie, to i tak tych parę lat ci odejmuje. Parę lat odejmuje w ten sposób, że jakby no, bliżej jest tam do tej drugiej strony, natomiast cieszę się naprawdę, że ten podcast nagrywamy z perspektywy tych parunastu już godzin po końcowym gwizdku, po rzutach karnych właściwie, bo myślę, że ta analiza, zresztą po karnych nie byłoby żadnej analizy, to byłoby po prostu wylewanie swoich emocji, a tak trochę snu, trochę pracy, że tam głowa odpoczęła i może człowiek trochę coś poczytał, jest trochę mądrzejszy i może ocenić ten mecz po prostu na chłodno, już bez emocji i zobaczyć na to trochę z innej perspektywy, bo wydaje mi się, że, znaczy ja takie odczucie dzisiaj rano przynajmniej miałem, że, no nie wiem, gdybym tego meczu nie oglądał, nie wiem, był w innym świecie, w jakiejś hibernacji, obudził się rano, przeczytał komentarze, to naprawdę nie wiedziałbym, która drużyna awansowała. Także naprawdę, emocje emocjami, fajnie, że nagrywamy to z perspektywy no, już tych parunastu godzin po meczu. I cóż, no zobaczymy, jak to się potoczy.
Tak, to jeszcze nie publikowaliśmy nawet na stronie, ale Davide Ancelotti, czyli syn Carlo i asystent, powiedział, że na pewno gorzej się przeżywa to przed telewizorem niż na ławce. I no w kwestii emocji myślę, że najlepiej odeślemy też do tekstu naszego redaktora naczelnego Mateusza o tytule Real Madryt jest sercem, gdy inni są tylko rozumem. Tam można podyskutować też o emocjach, o podejściu do Realu. Oznaczcie Klatusa w komentarzu, małpa Klatus, zaproście do dyskusji, on lubi rozmawiać, nawet jeśli trochę się wstydzi. Także z takim uśmiechem rozpoczynamy, ale przejdźmy do poważniejszego tematu, czyli do tego, o czym rozmawiają dzisiaj wszyscy, to nagrywamy, tak jak mówisz, czwartek po południu, wszyscy w europejskim futbolu, czy może bardziej w tej naszej bańce ligomistrzowo-twitterowej, tak to nazwijmy, czyli tego, jak ten awans został wywalczony. Statystyki są następujące, podaję tu za radiem Kopę. Bezcelnego strzału Realu od gola Rodrygo do 120 minuty. Od 30 do 105 minuty bez wejścia w pole karne. 33 strzały City, 8 strzałów Realu. 46 wejść City w pole karne Realu, 6 wejść Realu w pole karne City. 18-1 wrożnych, i awans Realu Madryt po rzutach karnych. Nasz kolega redakcyjny Krzysztof po regulaminowym czasie gry zamieścił wpis, gdzie grę Realu Madryt określa słowem kompromitacja. Wielu fanów jest dzisiaj no, wręcz zażenowanych, no może nie jest jakoś zażenowanych, czy nie wiem, czy się wstydzą, ale krytykują Ancelottiego i podważają sens jego dalszej pracy, bo teraz to przeżyłeś, jesteśmy dalej, ale czy za rok znowu mamy oglądać taką murarkę, coś takiego, gdzie będziemy tak duszeni. Jakie jest twoje spojrzenie na ten mecz z wyjściowym pytaniem, czy dało się zagrać lepiej?
Ja powiem tak, że na pewno dało się zagrać gorzej, co widzieliśmy chociażby chyba niecały rok temu na tym samym stadionie, więc patrząc na to z tej perspektywy, dało się zagrać gorzej. Lepiej, oczywiście, że dało się zagrać lepiej. Każdy piłkarz ci powie, że najlepszy mecz jest jeszcze przed nim i w każdym meczu jest coś do poprawy, w każdym można zrobić coś lepiej, nawet jeżeli, że tak powiem, ludzkie oko tego nie widzi. Natomiast należy tutaj zwrócić uwagę, że Real podszedł do tego meczu typowo zadaniowo, czyli coś wturlać i się zamknąć na własnej połowie, czekać na jakieś kontry. Na pewno taki był zamysł Ancelottiego, zresztą tutaj nie odkrywamy Ameryki, to było widać gołym okiem i tutaj nie trzeba żadnego piłkarskiego eksperta, żeby to stwierdzić. Natomiast no, oczywiście na pewno trochę raziło w oczy to, jak nieporadnie wychodziliśmy z piłką, kiedy w ogóle ją mieliśmy przy nodze, bo to były 2-3 podania i od razu doskok przeciwnika. Brakowało tego spokoju, żeby to rozegrać, spokoju, którym na pewno imponowało City i szybkości tego rozegrania, szybkości myślenia, no ale czasami tak jest. Ja bym powiedział, że to był mecz z rodzaju tych, gdzie na pewno cel uświęca środki, nie zawsze da się grać pięknie, tym bardziej z takim rywalem. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że chyba najlepszy, bez cienia możliwości można stwierdzić, że na pewno najlepszym w Europie, nie chyba, tylko na pewno. Najlepiej, na pewno najlepiej grającym w piłkę, może w ten sposób bym do tego podszedł. Cel uświęca środki i nie zawsze da się grać pięknie, ale zawsze chcemy wygrywać. Więc czasami trzeba podejść do tego tak, że żeby no, poświęcić te swoje, nazwijmy to gdzieś tam buńczucznie DNA, ten swój styl gry, to hulanie z przeciwnikiem od lewa do prawa, żeby znaleźć dziurę i w końcu gdzieś go ukuć, poświęcić swoich zawodników ofensywnych, tych, którzy mają teorię siać postrach na połowie przeciwnika, gdzieś tam rwać lewa, prawa strona, robić te rajdy i wyciągać tych obrońców. Trzeba ich poświęcić czasami do gry defensywnej, do biegania za piłką, co na pewno nie jest łatwe, mówiąc globalnie o wszystkich piłkarzach Realu Madryt, bo umówmy się, no, ja przynajmniej nie widziałem takiego meczu Realu w tym sensie, że ustawionego Realu tak głęboko, bo długimi fragmentami spotkania była to gra na 5. metrze ostatniej linii, to umówmy się, nawet nie mówię o Realu, to nawet przeciwnicy Realu nie grają tak głęboko. No chyba, że już gdzieś tam 90 któraś minuta i są rzutki, no to wiadomo, to wtedy tak to wygląda. Natomiast przez zdecydowaną większość meczu no, graliśmy bardzo głęboko ustawioną obroną, co niekoniecznie musiało się podobać City, bo to było tak na pierwszy rzut oka, oczywiście z perspektywy gdzieś tutaj kanapy, no, wyglądało jak obrona Częstochowy, jednak wydaje mi się, że no, też troszeczkę to nie pasowało City, bo oni też nie mieli wtedy zbyt wiele miejsca. Tam było podwajanie, potrajanie. Nawet ten Vinicius czy Rodrigo, którzy no, stali za tą linią piłki, ale no umówmy się, ich umiejętności gry defensywnej nie są na najwyższym poziomie i oni bardziej robili za takie słupy, ale takie słupy też są potrzebne, żeby odcinać te linie podania. Zawodnik ci patrzy, no okej, stoi tam gościu, no ja tam nie podam, no nie mogę tam podać, no i takie coś jest. No to troszeczkę wydaje mi się, że trzeba było podejść do tego meczu z tej strony, znaczy oczywiście, optyka inna jest paręnaście godzin po meczu, a kilka minut po rzutach karnych, natomiast no, trzeba, wydaje mi się, podejść do tego troszeczkę bardziej na chłodno i uświadomić sobie, jaki to był cel. W tym meczu każdy błąd mógł cię kosztować tak naprawdę eliminację z Ligi Mistrzów i wtedy na pewno odbiór byłby inny, nie byłoby heroicznej walki o awans, tego po prostu blamasz i już dzwonienie tam do Leverkusen czy Szabi na pewno zostaje na przyszły sezon. Czy nie chciałby jednak wrócić do swojej ojczyzny? A tak powinniśmy cieszyć się z awansu i docenić to, że jesteśmy kolejny raz w półfinale, powiedziałeś te liczby, które są no, z jakiegoś kosmosu, tak mi się wydaje i wydaje mi się, że czasami powinniśmy troszeczkę zejść albo wrócić może na naszą planetę, nie wiem, albo radziłbym niektórym pójść do apteki, jakieś może środki lecznicze na uspokojenie, bo naprawdę trzeba docenić klasę rywala, a styl, no cóż, no naprawdę pozostawia wiele do życzenia, ale chętnie zapoznałbym się z twoją opinią na ten temat, bo wydaje mi się, że możesz mieć podobną.
Ty wiesz, że masz że mam podobno, bo rozmawiamy też prywatnie, czy rozmawialiśmy po meczu, ale co ja bym czy dało się zagrać lepiej? Pytanie wyjściowe. Moja odpowiedź, tak jak ty mówisz, że dało się zagrać gorzej i potem też dodajesz, że lepiej, to ja się właśnie, moja pierwsza odpowiedź jest taka, że dało się bez wątpienia zagrać lepiej, ale myślę też, że jest wiele perspektyw i pierwszą perspektywą, która ze mną zostanie jakby po tym dwóch meczu, że jak nie będzie mi szwankowała pamięć, że mam nadzieję, że będę tak wspominać, że muszę docenić rywala po prostu i to nie tylko tak jak mówisz, zgadzam się, że oni są najlepsi w tym, co robią piłkarsko, w tym rozgrywaniu, że nawet jeśli my podejdziemy jakimś, wiesz, czymś mamy, jakiś plan, coś dobrze nam wychodzi, no to grają niesamowicie i z tą niesamowitą pewnością siebie tę piłkę wyprowadzają i osadzają to rozegranie na twojej połowie, ale też fizyczność, bo jak ja patrzę na nas, patrzę Valverde, Bellingham, Vinicius, no to są... wiesz, dotychczas w głowie, no potwory fizyczne, że dominacja w Hiszpanii, poza ubiegłym rokiem i Superpucharem Hiszpanii, gdzie no też mieliśmy dołek, jakaś motywacja zawiodła, Carlo też tam miał swoje błędy, gdzie Barcelona nas po prostu pożarła, to nie było od lat nawet może takiego meczu, gdzie rywal był, no może Chelsea też ten rewanżowy mecz w Londynie, też oni tam względem nas fruwali, ale nie było aż takiej przewagi fizycznej i przy tym jak rozwinięci są nasi piłkarze, w jakim też momencie sezonu jesteśmy, fizycznie byli po prostu nie do zajechania i nawet patrząc na to, na przykład prosty Walkera, który od 23 marca, mecz był 17 kwietnia, on od 23 marca miał kontuzję i trenował, no przynajmniej wiemy, że trenował tylko 3 dni normalnie, no to on w dogrywce fruwał, tam nie było nawet podjazdu do niego praktycznie, jakieś kontry wyprowadzaliśmy, bo 3-2 czy coś szło tam, to już tak działo, bo City też w końcu padło, ale fizycznie byli nie do zajechania w tym dwóch meczu i my nawet po 9 dniach wolnego w pierwszym meczu to odczuliśmy. W jakiś sposób na pewno ta obrona cię męczy i to, że musisz biegać za tą piłką, ma to wpływ, ale no byli niesamowicie przygotowani i no trzeba powiedzieć, że byli lepiej przygotowani od nas, a my zawsze, przynajmniej w Hiszpanii, no dominujemy w tym względzie, więc to było dla mnie niesamowite i tak naprawdę nawet Bernardo Silva wyglądał na naszym tle, wiesz, jak jakiś koks, gigant i naprawdę coś fantastycznego. Być może jedynym zawodnikiem, który gdzieś był blisko nich, dorównywał, to może w głowie Mendy, Ferland Mendy, ale to też takie wydaje się naciągane. No wyglądali po prostu lepiej i to dodając do ich gry, no dało co dało na końcu, więc myślę, że fizyka plus wizja i plus ci zawodnicy, których pozyskali, też my jako Real Madryt walczymy z klubami państwami, wiemy, że Guardiola ma problem, bo mu lewy stoper czy lewy obrońca nie gra dobrze, więc musi sprawić kogoś lewonożnego, żeby mu wyprowadzał. Guardiol 80 milionów, luźniutko, pyk, dzięki, do widzenia i se tak buduje. Też to są, wiadomo, że to, też o tym trzeba mówić, to też nie jest czyste, też nie jest ta rywalizacja do końca uczciwa, ale skupmy się na futbolu, no każdy zna nasze zdanie na ten temat. Więc zgadzam się, że City jest pewnie najlepszą drużyną, przynajmniej w takiej grze, przynajmniej w tym budowaniu tych akcji, no i trzeba to im oddać i myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą należy podkreślić, którą ja zapamiętam i szczególnie ta fizyczność. No teraz przejdźmy do tego, czy my możemy tak grać, bo niektórzy oczekują, że my będziemy tak grać, że to jest ten futbol, my zresztą no znamy to, mamy już tam kilka lat przeżytych, czy nawet z Realem, że już w czasach Barcelony Guardioli, tam poprzedniej jakby dekady też mieliśmy te debaty, czy Real nie powinien tak grać w piłkę, czy możemy tak grać w piłkę. No nie możemy tak samo grać, bo nie mamy takich zawodników, nie mamy przede wszystkim takiego trenera, który ma też takie podejście, nie mamy też no całej tej organizacji, tego wszystkiego, więc no nie, mamy swoją grę, też kochamy naszych zawodników, wspieramy, no i czy nie mamy takiej gry, ale możemy, wiesz, próbować, tak jak mówisz, wyprowadzać piłkę, to jest jeszcze ten kolejny aspekt, czy powinniśmy na nich tak grać, to jest pytanie, otwierać się wysoko, do 30 minuty coś tam pokazywaliśmy, ale też jest ta mentalność, że trafiliśmy, my byliśmy na czele tego dwumeczu, znowu, no masz to w głowie, też przejdziemy potem do PSG Barcelona, do Araujo, wszyscy mówią, po co on go dotykał, nie Araujo, bo umówmy się, był faul, tam tylko jest kilkanaście czy kilkadziesiąt osób na świecie w Barcelonie samej, gdzie nie ma faulu, nic nie było, był faul, po co on go dotykał? Wszyscy są zdziwieni. Po co on go kopie? Tak jak w Superpucharze, dwa faule w jednym. Co z nim się dzieje? Nie da się z tym wygrać, wiesz, to jest twoja mentalność. I tak samo, jeśli mam łączy ci się tu rywal i łączy ci się to, że zdobyłeś gola, ten pierwszy cel jest zrealizowany, też no jakoś tam domyślnie w głowie, podświadomie cofasz się trochę. Czy cofnęliśmy się za głęboko? Tak. Czy mogliśmy zrobić więcej? Zdecydowanie. Tym bardziej, dopóki Vinicius jeszcze czuł świeżość, Rodrygo, mogliśmy to wykorzystać. Mieliśmy zresztą okazję, czy Carvajal był, czy też w drugiej połowie Fede mógł podać lepiej, prawda, do Viniciusa, więc coś było. Mogliśmy więcej, powinniśmy, może zabrakło też odwagi, może zabrakło jakiegoś jeszcze tego planu, bo Carlo mówił rok temu, zabrakło nam drugiego planu, że pierwszy plan z pierwszego meczu po 1-1 był dobry, ale nie przygotowaliśmy nic nowego. Teraz może przygotowali, też było zresztą widać, że zagraliśmy odważni, ale gdzieś siadło, że nie było jeszcze czegoś innego. Więc no, nie wyszło, no byli lepsi. Mamy innych graczy, mamy inną ekipę, do 30 minuty plan był całkiem ciekawy, nawet to się oglądało, bo nie było tego tak jak City, wiesz, że rozgrywanie długie, ale wysoki pressing, jakieś utrzymanie się, gol, akcja, coś tam, to było. No potem zabrakło mi się większej odwagi, ale też tej fizyczności. No siedliśmy i w pierwszym meczu i w drugim, także no myślę, że to zostanie ze mną jako ten główny aspekt, przez który też nie mogliśmy pokazać więcej. I czego dalej zabrakło? Też zmienników bym powiedział, bo myślę, że krótka kadra, czy to walczymy, rozmawiamy o tym od początku sezonu, co z tymi stoperami, chociaż to nie jest temat dzisiaj. Oczywiście zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo tego nie pokryjemy, ale zgadzam się z tym stwierdzeniem, że gdyby Nacho coś zawalił, to okej, my jako, wiesz, ci mówiący, że nie powinno było się sprowadzić stopera, wydawać pieniędzy, czy robić czegoś, no nie moglibyśmy tego krytykować. Powiedzielibyśmy, że Nacho tu zawalił, czy coś, ale nie moglibyśmy tego krytykować. Ale w tym względzie jakich zmienników zabrakło? Że nie było na przykład zawieszonego Tchouaméniego, że kogoś prowadzić do środka pola. Joselu w pierwszym meczu zagrał 9, czy tam ileś minut, pokazał, no, że jest za słaby, no nie nadawał się do tego. Piłeczka odskoczyła w pressingu źle. Czy mam tu zarzut do Carlo? Pewnie, może można było zbudować Ceballosa czy Ardę, żeby mogli wejść i dodać, ale na końcu Carlo no, chciał tu umrzeć, tak dosłownie, chciał tu umrzeć ze swoimi zaufanymi ludźmi, czyli do tego, co mieliśmy przy braku Alaby, przy braku Tchouaméniego zawieszonego, dał tym, którym ufa, czyli Modric, Brahim, Lucas Vázquez mu ufa i on, my mamy różne oceny, różnie on gra, ma różne też odpały, ale jest zaufany i też wszedł. No i plus Militao też dodał te kilka minut. I z tymi, taki skład zbudował i z tymi ludźmi umarł. I oczywiście, że w ataku jest za krótka ławka, jeśli walczymy z City, skupiamy się tylko na City, jest to za krótkie, ale wiemy, że klub nad tym pracuje. Wiemy, że będzie Endrick, wiemy, że może ktoś jeszcze, tutaj oczko puszczamy, że gdzieś to będzie budowane. Czy pomoc trzeba wzmocnić, jeśli Kroos i Modric odejdą? No to już też analizowaliśmy to z Maciejem, też sami mówiliśmy, że nawet jeśli cofniesz Bellingama, czy to nie jest za krótko, czy nie zabraknie kogoś, widzimy, że może zabraknąć przy pewnych brakach, przy zawieszeniach. Jeśli nawet cofniesz Bellingama, może to być. No, zabrakło może tych zmienników, uważam, żeby zbudować coś więcej w ataku. I to jest też ta perspektywa, więc perspektywa kadry też tu dochodzi. Rywal, gra, to co mamy, kadra, fizyczność. Myślę, że to są takie perspektywy, które ja widzę. Nie wiem, jak ty widzisz też ten temat kadry, czy ten temat tego, jak reagowaliśmy w trakcie meczu.
Właśnie chciałem do tego wrócić, bo zresztą słusznie powiedziałeś, że czy mogliśmy zagrać lepiej i jesteś jednoznacznego zdania, że tak mogliśmy. To bez dwóch zdań, natomiast ja odniosłem wrażenie, oglądając ten mecz no, na żywo i gdzieś tam też parę powtórek, że były takie akcje, w których czy Vinicius, czy Rodrygo, bardziej chyba nawet Vinicius, świadomie odpuszczał gdzieś tam biegnięcie za piłką, ściganie się z Kyle'em Walkerem, bo doskonale widzieliśmy, że z każdą kolejną minutą meczu to ściganie się miało jakby no coraz mniej sensu, bo gość, nie wiem, wraca po kontuzji i prezentuje taką formę, jakby po prostu był z kosmosu, ale wracając do tematu, jakby świadomie odpuszczali gdzieś tam niepotrzebne wdawanie się w takie jakby marnowanie sił. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że zagrali bardzo odpowiedzialnie. Jakby to słowo, jakby ta postawa odpowiedzialna, gdzieś tam trzymanie tych linii niezbyt szeroko, jakby blisko siebie, niezbyt szeroko mówię w kontekście tutaj jakby na szerokości oczywiście boiska i blisko siebie, czyli napastnicy, trójek atakujących, no napastników atakujących, stojących blisko środkowych pomocników w momencie, kiedy City zaczyna rozgrywać piłkę, żeby to utrudniać. No i też nie zapominajmy, że przy tej właśnie całym poczuciu odpowiedzialności tej gry zespołowej, bo to było naprawdę ten mecz, jakby jeden z epitetów, jeden z przymiotników do określenia postawy Realu, Oczywiście wśród tych wszystkich katastrofa, dramat, żenada i ogólnie wszyscy do zwolnienia, to ja doszukuję się, ja widzę tutaj bardzo dużą odpowiedzialność ze strony zawodników, taką odpowiedzialność pozycyjną, że oni umówmy się, no to nie są zawodnicy, którzy chcą biegać za piłką. Przecież oni nie są do tego stworzeni, oni nigdy takiego meczu nie rozegrali praktycznie w karierze i podejrzewam, że nie będzie wielu okazji, żeby taki mecz kolejny się powtórzył. Natomiast miejmy świadomość tego, że jak powiedziałem, Vinicius, Rodrigo czy Bellingham, oni wszyscy większą część meczu, jak już później nie mieli siły, to już oczywiście no, tych sił, tego powrotu gdzieś tam dynamicznego nie było, natomiast przez zdecydowaną większą część meczu oni znajdowali się za linią piłki i każdy zawodnik ci to powie, że bieganie za piłką, zresztą Bellingham chyba to mówił na wywiadzie pomeczowym, bieganie za piłką, bieganie za przeciwnikiem, jest dużo bardziej takim morderczym wysiłkiem niż bieganie do przodu z perspektywą, nie wiem, czy kiwki, czy dojścia do piłki, stworzenia czegoś dla drużyny ofensywnego, kiedy po prostu te emocje też cię noszą do przodu, ta chęć zdobycia bramki, ten ciąg na bramkę, a za piłką bieganie, jeszcze w meczu na takim poziomie i z zawodnikami rozgrywającymi tę piłkę tak szybko, tak dynamicznie, zmieniające się pozycje, jakby każdy gdzieś tam ci ucieka i gubisz tego człowieka, no to jest szalenie mordercze i pamiętajmy, że Vinicius czy Rodrigo to są zawodnicy, którzy na pewno wolą biegać tak interwałowo. Oni robią sprint do przodu, przede wszystkim do ataku, nie za piłką, tylko do piłki. I oni sobie gdzieś tam powoli wracają, ktoś tam zawsze doskoczy na lewą czy na prawą stronę, uzupełni. Tutaj musieli cały czas biegać. No i to jest no, morderczy wysiłek. I ja się dziwię, że oczywiście można było mieć wrażenie, że można było coś zrobić więcej do przodu i jak najbardziej tak, natomiast też miejmy świadomość, że ci zawodnicy chcieli grać szalenie odpowiedzialnie i pierwsza jakby zasada przyświecająca im wszystkim była taka, żeby no, nie stracić tego gola i w grę defensywną, tą taką no, nazwijmy to murarę, tak, że po prostu jakby to ująć, no ten cel główny po zdobyciu bramki nie było zdobycie kolejnej bramki, strzelenie kolejnego gola, powiększenie przewagi i zamknięcie meczu, czego byśmy sobie wszyscy życzyli, tylko no, gdzieś tam też takie podświadome cofnięcie się, ale też odpowiedzialna gra całej drużyny i ja, że tak powiem, no, można być chyba z tego dumnym bardziej niż to krytykować, tak mi się wydaje, bo to, że cała drużyna broni, to też nie jest jakiś powód do, nie wiem, naśmiewania się z nich czy krytykowania. Takie odnoszę wrażenie, że dzisiaj troszeczkę to jest inaczej odbierane. Natomiast, no cóż, na pewno zdało się coś zrobić inaczej, coś lepiej, ale my Polacy mamy to w sobie, że próbujemy doszukiwać, nie wiem, wszystkiego co najgorsze, co złe, nawet kiedy idzie dobrze, a umówmy się, no jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów i no i chyba o to w tej grze chodziło, tak?
To też do twojego komentarza o tym wysiłku, że Vinicius, że też mierzyli te wysiłki. Myślę, że pierwszy mecz mocną rolę odegrał, że oni zobaczyli, że w końcówce no byli praktycznie martwi, chociaż tam po golu Fede też, wiadomo, na swoim stadionie, bo też stadion jest perspektywa stadionu, zaraz powiem, że tam trochę padli, więc też rozumieli, że ten mecz może być długi, że też chcieli tym zarządzać, to jest jedno. Więc jest też właśnie perspektywa tego stadionu na Etihad, gdzie myślę, że my czasami mówimy też, że my nie doceniamy tego aspektu mentalnego, pewności siebie. To jak City, wiesz, też zagrało, już pomijam nawet fizyczność, praktycznie 180 minut, ale szczególnie u siebie oni nie zeszli z połowy na Etihad, wierzyli w to. Nie był to jakiś szalony doping, też na Etihad tam nie ma, że to jest 100 razy Bernabeu doping, ale u siebie czują się tak pewnie i to też oni podkreślają, zawodnicy City, ale też Realu, że City też gra jeszcze inaczej u siebie, że czuje się pewniej, że to też był jakby aspekt tego meczu. Perspektywa jest jeszcze kolejna, że trzeba spojrzeć też szerzej niż tylko ten mecz. Myślę, że jak już trochę odejdziemy od tego jednego meczu, że tu, tak jak mówisz, że statystyki, nie wiadomo kto awansował, czy Real coś zrobił, czy Real, nie wiem, obraził jakąś boskość, czy coś, wiesz, że jest dwumecz, gdzie mogliśmy spokojnie prowadzić 3-1, już nie mówiąc o tym, że masz w głowie, co by się działo dalej, że były te sytuacje. I że tak jak oni Etihad mają swoje wykorzystane, tak my, wiesz, drugi rok rzędu nie wykorzystaliśmy okazji. I o tym też mówiliśmy z Maciejem po pierwszym meczu, że trzeba też, że to jest też pewnie ten sytuacja do rozwoju na kolejny sezon, żeby też u siebie wygrać może w końcu i to może spróbować też wygrać trochę wyżej na przykład, że w dwóch meczu, też w pierwszym meczu my mieliśmy więcej tych okazji. Plus oni co stworzyli? Nawet jeśli my zagraliśmy bardziej otwarcie, co ludzie też mówią, to w pierwszym meczu tak otwarcie, teraz nie, no to oni też nie mieli tych wielu okazji i strzelali te gole z dystansu. Więc tam, no, to jest też właśnie perspektywa dwóch meczu, że tam pokazaliśmy coś, no, oni tu byli lepsi u siebie, ale też, no, nie wykorzystali tego, bo też sytuacji City, bo statystyki miażdżące wymienialiśmy, ale powiem ci, sytuację najlepszą obu klubów, może coś dodasz, w City jest... Myślę, Haaland, ta sytuacyjna akcja w poprzeczkę, myślę, że tam bardziej na mnie wrażenie nawet robi ta akcja, gdzie Mendiego wyciągnęli, De Bruyne wbiegł, w ogóle znowu, w kolejnym roku, rok temu był Kamavinga, ale w tym roku znowu wyciągali nam lewego obrońcę i De Bruyne potrafił wejść czy podać. Niesamowite było to wyciąganie, bardzo mi imponowało, więc wracając do tych akcji, Haaland w poprzeczkę, te sytuacyjne, De Bruyne gol, po naszym błędzie, czy po Rudigera błędzie, De Bruyne nad poprzeczką, tam mieli dwumecz, to bez wątpienia, na 2-1 i myślę, że byłoby dosyć ciężko, tam było. I reszta, czy oni coś jeszcze mieli? No myślę, że nie tak klarowne. No.
Wiesz co, tam w pierwszej połowie coś mi jeszcze świta, była taka akcja lewą stroną, nie wiem, czy to Grealish wyprowadził, czy któryś z innych zawodników znajdujących się na lewej stronie City, ale w każdym razie skończyła się takim machnięciem, chyba tak to można nazwać, Foudena, gdzie on tam bardzo nieczysto trafił w piłkę i tam nawet chyba nie było rzutu różnego. No i w zasadzie to by było chyba, tak mi się wydaje, na tyle, bo później, czy wcześniej, później, ogólnie w trakcie całego tego meczu na Etihad, z tych 120 minut, było szalenie gęsto po prostu przed polem karnym. Real dość umiejętnie tymi bokami zarządzał, także no póki starczyło tych sił, no to ani Carvajal, ani Mendy nie dali się gdzieś tam nawrócić na karuzelę i po prostu zgubić swojego przeciwnika, który z łatwością później by wszedł gdzieś w pole karne i wyłożył piłkę jak na tacy. Takiego czegoś nie było. Real gdzieś świadomie starał się zawodników City trzymać krótko przed polem karnym, a tam było tak gęsto, że nawet no, były te rozpaczliwe, znaczy może nie rozpaczliwe, ale te próby gdzieś tam wynikające z takiego zdenerwowania po prostu, że nie da się rozklepać tego Realu i tam De Bruyne kilka razy próbował strzały z dystansu. Natomiast jeżeli one były w ogóle oddawane, to albo poza światło, albo gdzieś tam ginęły w gąszczu nóg, za co też trzeba pochwalić Real, no bo nie jesteśmy do takiej gry przyzwyczajeni. Nie robimy tego w sezonie często, jeżeli w ogóle tak robimy, jeżeli jesteśmy do tego zmuszani. No i wydaje mi się, że tu chwała Realowi, że no nie pękł tak, jak pękł chociażby no, po prostu rok temu, tak? Gdzie tam wjeżdżali w nas jak masło, o czym ty zresztą też powiedziałeś. No i zwróćmy też uwagę, mówimy o akcjach City, a spójrzmy też na nasze sytuacje przy tej całej nędzy, która jest opisywana, komentowana szeroko na Twitterze. My mieliśmy pierwszą dobrą sytuację, którą, nie wiem, Rodrigo chyba po przyjacielsku piłkę pierwszą podał do swojego kolegi z reprezentacji, no ale no w sieci, więc tutaj nie rozliczajmy, nie biczujmy go. Natomiast później ta sytuacja Carvajala, gdzie no są zawodnicy, których wczoraj gdzieś tam też wymieniliśmy, że po krótkim, taka krótka nóżka, bramkarz zasłonięty troszeczkę mogłoby wpaść, tak? Była sytuacja pierwsza w drugiej połowie, pewnie nawet jedyna, gdzie Fede Valverde poszedł prawą stroną i to chyba była najbardziej szkoda, bo tam Vinicius totalnie odkryty na lewej stronie, gdzieś tam City się zapomniało, można było wykorzystać, więc może to nie była sytuacja tak czysto strzelecka, ale naprawdę można było z tego strzelić gola, no już nie mówić o tej sytuacji Rudigera, tak, gdzie to naprawdę byłby koniec dwóch meczu, więc okej, Real zagrał defensywnie, Real według wielu zagrał, nie wiem, tragicznie słabo, nie wiem, nie wracajcie do domu, tak, nie pokazujcie się już na mieście, natomiast jeżeli krytykujemy, to znajdźmy też jakieś elementy, które można pochwalić i te wyprowadzanie kont, których na pewno chcieliśmy zobaczyć więcej, natomiast sił było tyle, ile było, no, sam powiedziałeś, przeciwko jakiemu potworowi fizycznemu graliśmy. No, no więcej się z tego nie dało zrobić, a to też nie było wcale tak mało, bo tak naprawdę mogliśmy strzelić tam co najmniej jeszcze jedną bramkę i City nie mogłoby mieć o to żadnych pretensji, tak mi się wydaje.
Tak, zgadzam się zresztą. No, w dogrywce też, jak City już trochę też opadło, było wiele akcji, bo ktoś powie, City tam 30 strzałów też, że tak jak Pep mówi, mały detal w podaniu, mały detal strzale, mały detal, żebyś się ustawił, gdzieś był na miejscu, pomógł. No Real też miał kilka takich akcji w dogrywce i też już w dogrywce to by wyglądało lepiej pod względem tego wyprowadzania. No brakowało, Bellingham nie dokopał do Lukasa, Lukas też stracił piłkę, były też takie akcje, więc też były te detale. Myślę, że w perspektywa też, jak na dwumecz spojrzysz, to szalone są te minuty, w sumie nie sprawdziłem, więc nie wiem, jak będzie fake info trochę, czy tam niedokładne, no to przepraszam, ale City miało awans przez 18 minut całego dwumeczu, to co prowadzili w pierwszym meczu dwa razy. Remis był przez 76 minut, a Real miał awans przez 116. Ponad połowę dwumeczu Real miał awans, więc to też daje ci ten, tak jak wracamy do tego, że pierwszy mecz, że drugi mecz dramat, ale też perspektywa, że graliśmy cały dwumecz, Real ponad połowę był z awansem, więc no myślę, że też trzeba docenić te różne perspektywy od rywala, ale też po to, że Real też miał swoje czy akcje, czy nawet to, ile prowadził. Mam tak jeszcze poboczne pytania, teraz do ciebie wypisałem. Czy już patrząc tak bardziej na za rok, czy uważasz, że wystarczy na City, że podchodzimy za rok, spotykamy się z City na jakimś etapie, czy za rok wystarczy to, że tylko będą Militao i Mbappé w jedenastce? Tak już, no już bez żartów co do tego Mbappé, że powiedzmy, że jeśli przyjdzie potencjalnie odklepać tam bla bla bla, czy Militao i Mbappé to jest to, co wystarczy na ten dwumecz? Jakie masz podejście takie przyszłościowe krótko? Czy to tylko tych dwóch zawodników ci zmienia ci perspektywę jakoś na ten dwumecz? Bo no będzie, dzisiaj patrzysz na to, że za rok się spotykasz z nimi, Pep jeszcze zostaje, nie zmęczył się, no będzie strasznie ciężko, nie? No, rozumiemy to, ale czy to wystarczy dla twojego spokoju, że tak zapytam, że będą Militao i Mbappé i to tyle? No nie wiem, jak to nazwać, ale czy jak zapatrujesz się na za rok już, tak powiem?
No i będzie jeszcze dostępny, domyślam się, przez 90 plus 90, 180 minut lub dogrywkę Tchouameni, którego nam wczoraj zabrakło, tak, bo o nim zapomnieliśmy. No cóż, Militao na pewno daje więcej spokoju, takiego spokoju ducha kibicowi nam, że zawsze jest ktoś w odwodzie. On by pewnie grał w pierwszym składzie, więc w odwodzie ktoś by był. No nie wiem, no po prostu ktoś by jeszcze był taki, że możesz podchodzić gdzieś tam bardziej ze spokojną głową do takiego meczu, a co do Mbappé, jeżeli będzie, no to spójrzmy, co by wczoraj miał w takim meczu. No nic, jeszcze znając skłonności Francuza do gry w obronie, trudno powiedzieć, żeby on szalenie biegał, szalenie się jakoś wracał, pomagał ustawionemu niżej obrońcy, czy to będzie lewy, czy to będzie prawy, bo do tego jeszcze pewnie wrócimy za parę miesięcy, na którym skrzydle będzie grał. Natomiast w takim meczu jak wczoraj, taki sam Mbappé na pewno niewiele by pomógł, przy takim stylu gry oczywiście.
Ale rozszerzamy perspektywę na dwumecz i już Mbappé w pierwszym meczu.
No coś tam ma, ale kurczę, nie lubię gdybać, bo gdyby nie, że to No to nic jeszcze w piłce nie osiągnęli, natomiast Mbappé widzieliśmy, jak zagrał z Barceloną, finalnie kończy dwumecz z dwoma golami, ale pierwszy mecz miał pojedynki jeden na jednego chociażby z Kubarsim. No, były niektóre przegrane, tak, no mecz dla niego w Parku Książąt się nie ułożył. Dlatego też jestem daleki od stwierdzenia, że Mbappé będzie naszym zbawieniem i on poprawi każdy aspekt naszej gry, no bo przy tym całym moim dość pozytywnym nastawieniu gdzieś tam pozytywnej ocenie, z chęci wybrania takich rzeczy, które przy tej całej krytyce, rzeczy, które naprawdę mogą nas gdzieś tam troszeczkę chociaż pocieszyć w tej całej żenadzie, którą zaprezentowaliśmy w tej Lidze Mistrzów, że powinniśmy z niej odpaść, że nie zasłużyliśmy i tak dalej, to jednak sam Mbappé tego wszystkiego nie naprawi. Tutaj trzeba byłoby, wydaje mi się, spojrzeć na to bardziej od tyłu, no bo żeby ten Mbappé dostał gdzieś piłkę taką, z której mógłby skorzystać, taką, którą jakby lubi najbardziej, czyli na rozbiegnięcie się jeden na jeden, gdzieś tam dribbling, wyprowadzenie obrońcy w pole, strzał i piłka w sieci, no to to musi się skądś wziąć. I wczoraj tych sytuacji takich, żeby wypuścić zawodnika, nie mieliśmy dużo. Oczywiście wcześniej powiedziałem o tej odpowiedzialności, może zawodnicy niekoniecznie chcieli się ścigać, natomiast to jest dużo bardziej złożony problem i czy pytasz się mnie, Pytasz się mnie, czy za rok przy Mbappé i zdrowym Militao Tchouaménim bez kartek coś jeszcze bym dodał. No, bardzo ciężko stwierdzić, bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. No, jeżeli pytasz się mnie, czy drugi raz wziąłbym awans przy takim wyniku, no to byłbym głupi, żeby odpowiedzieć, że nie, no jasne, żeby wziąłbym awans. Natomiast pytasz się mnie o grę, no cóż, no na pewno każdy chciałby, żeby ta gra wyglądała lepiej, na pewno każdy chciałby z nas, żebyśmy wygrywali każdy mecz 5-0, natomiast musimy sobie uzmysłowić, że nie każdy mecz da się tyle wygrać, a już na pewno nie grając z Guardiolą, no ile drużyn wygrywa z Guardiolą w takim rozmiarze, no poza nami na Allianz Arena, tak? Dobrych parę lat temu, także takie mecze się zdarzają, natomiast ja bym był daleki od tego, że to będzie norma w naszym wykonaniu, że my będziemy każdego tłamsić w takim rozmiarze, ponieważ my nie prezentujemy takiego futbolu i nawet to często widzimy w meczach z Barceloną, kiedy mamy ją na widelcu, gdzieś tam po prostu jest już na linach, mamy ją szansę dobić, no to my tego nie robimy, od lat. Każdy by z nas chciał, natomiast coś jest w tej drużynie takiego, że to się nie udaje. I to nie jest wizja tylko jednego meczu, dwóch, tylko to jest wizja paru lat, że nie wiem, no okej, może Mbappé coś w tym kontekście zmieni, natomiast ja bym spojrzał na to trochę szerzej i głębiej. No ten problem trzeba byłoby rozwiązać gdzieś może w drugiej linii i tak dalej, bo tam się zyskuje przewagę w meczach. Tam się jakby buduje twój meczowy taki autorytet, tą twoją hierarchię, którą, nie wiem, mieliśmy z Modriciem parę lat młodszym, Krosem parę lat młodszym i Casemiro, tak? Gdzie były faktycznie takie mecze, nie wiem, finał Ligi Mistrzów chociażby z Juventusem, gdzie no tam podejścia przeciwnik nie ma czasami, ale no, no obudźmy się, no jesteśmy trochę w innych czasach i na pewno nie jest łatwo.
Nie, myślę, że też pod względem pytam cię, że to będzie wzmocnienie kadry takie, że Mbappé na przykład stajesz do pierwszego składu, więc Rodrygo wchodzi też świeży. Widzieliśmy, że Brahim, no wiadomo, on holuje tę piłkę, znamy, Fede określił to myślę najlepiej ze wszystkich. Brahim holuje, ale wszedł świeży, robił, trochę miał, potrafił się utrzymać coś przy... Modric, drugi mecz z nimi, widać na świeżości, więc myślę, że szersza trochę ławka i to, o czym mówiliśmy też, że czy Endrick, czy jeśli przyjdzie Kylian, no to doda nam dużo i myślę, że to może być dobre. Ktoś powie, ale odwróci się kolejność meczów, wtedy pierwsze na Etihad, to też będzie się tak murować. Myślę, że też inaczej się gra pierwszy mecz, inaczej się gra drugi, nie tylko przez długość, ale przez to, że wiesz, że przed tobą jeszcze i rewanż i jest to długie, także to wszystko oddaję, ale myślę, że pozytywnie podchodzę do tego. Myślę, że czy wystarczy, nie wiem, bo są mocni piekielnie, a już też będą sypać teraz kasę, żeby jeszcze wzmocnić ten atak bardziej. Nie, no, może Bernardo odejdzie, bardzo fajny piłkarz, nie? Bardzo fajnie to gra. Nawet jeśli no z Mendym się ścierasz, to nie wszystko wygrasz, ale też tego Mendiego tam zatapiał do linii, nie? Też nas dopychał, także no mają dużo rzeczy. Jeszcze mam pytanie poboczne, czy widzisz klub, który mógł w ogóle wyrzucić City z Ligi Mistrzów, bo jest dużo jak to nazwać, przechwałek, krytyki, nie wiem, ale stwierdzeń po prostu, czy kibiców Liverpoolu, czy Arsenalu, że oni z nimi grali lepiej w sezonie, nie, że jakby oni się z nimi spotkali, to by było lanie w Lidze Mistrzów i City by nie obroniło, zresztą to już poboczne tego, że tym bardziej szokuje, że takie City nie obroni Ligi Mistrzów, a wiesz, a ludzie ciągle podważają Real Zidana z trzema z rzędu tytułami, więc czy ty w ogóle widzisz klub, który był w stanie wyrzucić, zobacz jak ile nas kosztowało to, co u siebie musieliśmy przeżyć, co trzeba było w ogóle pokazać na wyjeździe, gdzie zagrać, ile przecierpieć. Czy jeśli oni by weszli do tej czwórki, którą już znamy, no to chyba by obronili, nie? No nie ma tu chyba wielkich ty. Chociaż ja wiem, Liverpool bardzo fajnie z nimi grał, ale też powiem kibicom Liverpoolu, no to zobaczymy, spotkacie się z nimi za rok, bo na razie no, była Liga Europy w tym sezonie, niestety, też trzeba powiedzieć.
Znaczy, ja w ogóle jestem... bardzo, bardzo nie lubię, jeżeli ktoś mówi po tym meczu, mówił, stwierdził, pisał, że Real zagrał jak mały klub, bo małe kluby, jeżeli w ogóle były w ćwierćfinałach tej edycji Ligi Mistrzów, no to już ich nie ma na pewno. To wiemy po wczoraj i po meczach wtorkowych. Natomiast, cóż, no nie wiem jak ci na to pytanie odpowiedzieć, że co, że okej, no fajnie, może grali z nimi inaczej. To też trzeba spojrzeć na to, jaka jest ranga meczu. To City być może w lidze nie podchodzi do tego tak jak do Ligi Mistrzów, chociażby masz też naprzeciwko siebie Real. To też ci motywuje do jeszcze lepszego występu. Grasz o obronę Ligi Mistrzów, co udało się tylko nam. To też jest taki element gdzieś tam psychologiczny, że dajesz z siebie jeszcze więcej. Przy tym grasz u siebie, to wszystko ci się układa. okej, no dobra, cóż, no psy szczekają, karawana jedzie dalej, no co ja mogę dalej, co ja mogę w tym temacie powiedzieć? No nie wiem, no jeżeli kibice Liverpoolu, których oczywiście szanujemy, Arsenalu, których szanujemy, bo szanujemy każdego, tak twierdzą, proszę bardzo, mamy za rok kolejną edycję Ligi Mistrzów, pole jest jak najbardziej do popisu, ogromne myślę, nic tylko grać, zapraszamy. Ale jeszcze, jeżeli pytasz się mnie, czy byłby ktoś w stanie poza Realem wyeliminować to City, nie wiem, przeciwstawić się niemu, to wydaje mi się, że nie, bo jeżeli Real, który jest, nie wiem, no chyba wydaje mi się jedyną drużyną, który potrafi grać w takim stylu, jakim się zaprezentował na Etihad, i po prostu wydrzeć, bo to tylko tak trzeba nazwać, to oni nawet nie zwyciężyli w prostym, takim najprostszym tego słowa znaczeniu, tylko wydarli ten awans, no to poza Realem wydaje mi się, że takie drużyny nie ma, która po prostu by nie pękła przed tym City, bo po prostu to City jest, czasami prezentuje taką grę, czasami, bardzo często prezentuje taką grę, jaką widzieliśmy wczoraj, a do tego, no mówię, takie czynniki, że grasz przeciwko Realowi, grasz rewanż u siebie, masz w zasięgu pobicie Realu i dorównanie im, chociażby być tą drugą drużyną w historii piłki, która obroni Ligę Mistrzów, no to też wpływa na to, jak ten mecz moim zdaniem wyglądał. No cóż, no moim zdaniem poza Realem nikt temu City, które widzieliśmy wczoraj, by się nie przeciwstawił. Być może temu w Premier League tak, nie wiem, nie mam jakby sposobności często ich oglądać w rodzimej lidze, natomiast temu wczorajszemu wydaje mi się, że nie.
Tak, myślę, że najlepsza odpowiedź to pokażecie za rok też. Myślę, że chciałem zacytować, co pan Grosiu z Twittera napisał, że to było starcie, że City niemal, zespół niemal kompletny z Realem, najlepszym klubem w historii. Po prostu, wiesz, jak takie dwa młoty się ze sobą zderzyły i wyszło, co wyszło. Jeszcze, co dodam, bo tam, jak powiedziałeś, że Tchouameniego nie było, tak sobie przypomniałem, że City 18 rożnych i ty byś mi powiedział, wrócił teraz do przeszłości, powiedział mi, City będzie miał 18 rożnych bez Tchouameniego. Co sądzisz? Ja bym mówię... No, myślałbym, że coś więcej stworzył, też komentatorzy dużo narzekali w Polsacie, ale myślę, że co z rożnych wyciągnąłem, że fajne jest to ustawienie jak przy linii, że u nas kiedyś Alaba wychodził za linię, coś tam kombinowali z rozegraniem, ale mi się podobało, jakby ten Alaba czy inny zawodnik stawał właśnie na linii, zasłaniał bramkarzowi trochę wizję, to pierwszy moment lotu piłki, no i plus tam sprytnie blokują tego Lunina, wiesz, Diasz też ma ten charakterek, że blokują, musisz to robić umiejętnie, bo wiesz, jak zostaniesz na linii, padnie gol, sędzia ci zaraz tego spalonego pozycyjnego da, musisz też uciec, bo wychodzą piłkarze po dośrodkowaniu, żeby nie było właśnie spalonego, ale fajne jest to, że wiesz, blokują bramkarza i że to jest jakby to wniesienie, mam nadzieję, że też zaczniemy z tego korzystać, bo uważam, że to jest dosyć efektywne, a tym bardziej jeśli wiesz, odsyłasz Lukasów, Vasquezów czy coś, bo Ferland zostaje z tyłu, Carvajal nie wiem, może też, ale odsyłasz tych graczy, którzy tak nie uderzają do zasłaniania, blokowania, a Rudiger czy Omeni, ktoś, Bellingham może, idą atakować głowy, że to z rożnych wyciągnąłem, że to jakby zapadło mi w pamięć z rożnych. Tyle chyba o meczu z City, chyba że chcesz jeszcze coś dodać, jakąś notatkę czy coś.
Wiesz co, ja chciałem zapytać, jaką ty masz wizję na ten element, który, na który jakby nasi zawodnicy zaczęli stosować w meczu z Majorką na Somoix, mianowicie te piątki bite przez Fede. Bo zobaczyli to z kolei w pierwszym meczu na Bernabeu City, bo City tak grał na bardzo wysoko ustawionego Haalanda. My zaczęliśmy to stosować, wydaje mi się, w pierwszy raz w sezonie. Nie przypominam sobie meczu wcześniejszego, żebyśmy tak rozgrywali wznowienie z 5 metra. Wczoraj pierwsze, nie wiem, wybicie, uderzenie Fede z piątki zakończyło się dramatycznie. Gdzieś tam piłka leciała na taką dziwną trajektorię lotu, w ogóle miała, no nie wiem, może zeszła. W każdym razie no, na pewno w tym meczu to nie wychodziło tak jakby zawodnicy i Ancelotti chciał. Tylko moje pytanie jest takie, czy bez takiego wysokiego napastnika, jakim jest Haaland, to w ogóle miało rację bytu, czy to miało prawo wychodzić? Mam tu na myśli, że jeżeli, oni chcieli to stosować też w drugiej połowie, to czy wtedy nie trzeba wprowadzić jakiegoś zawodnika, który byłby w stanie się gdzieś tam troszeczkę poprzepychać trochę zapasów z obrońcami City. Mam na myśli tutaj mianowicie Hoserud, no bo tylko takiego zawodnika o takich parametrach fizycznych na ławce mieliśmy i oczywiście grającego jeszcze na takiej pozycji. Więc no, moim zdaniem totalnie bezcelowy zabieg. Na pewno mądry, no bo wiemy, że z piątki nie ma spalonego, więc możesz trochę to rozciągnąć, możesz trochę przesunąć i, że tak powiem, nie narażasz się na przy oczywiście odpowiednim ustawieniu i koncentracji, nie narażasz się na gdzieś tam głupią stratę, na którą wczoraj bardzo często się narażaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawców tych, że tak powiem, tego drugiego rzędu, czyli tych, do których piłka jest adresowana, no to tutaj, że tak powiem, chyba kulą w płot, że tak powiem, z nazwiskami trafione, no bo ani Vini, ani Rodrigo nie są w stanie się przepchnąć z żadnym, że tak powiem, no, rosłym obrońcą, a Bellingham chyba nie był ani razu adresatem takiego podania, a może miał być, a to podanie było po prostu złe. Nie wiem, jaka jest twoja optyka na ten temat.
Nie wiem, czy uwierzysz, czy czytelnicy uwierzą, bo jakby publicznie o tym nie dyskutowaliśmy, ale dyskutowałem z Maciejem prywatnie o tych piątkach, bo Fede wykonywał na Majorce, to prawda. I rozmawiam z Maciejem, czy wiesz, czy Lunin była dwójeczka poszła, czy był jakiś urazik, żeby go zabezpieczyć, to idź Fede wykopuj, ty najlepiej kopiesz, bo Rudiger czy Nacho, no tak nie kopią, to na pewno. I czy to był plan, czy ten? No i czekaliśmy na to City i na tym City chcieli to stosować. I moja opinia jaka była taka, że Joselu nie zagra, nie? No przynajmniej ja nie wierzyłem, nic nie dałbym, że zagra po tym pierwszym nawet meczu City, ale w pierwszym meczu City Viniciusowi bardzo się udawało dużo przepychać tych obrońców w walce o górne piłki, plus oni, no nie powiem, że są słabi, ale też nie są Rudigerem czy Chouamenim, że wiesz, że oni nawet z Haalandem główkę wygrają, że oni nie są aż tak mocni w głowach i że widziałem to, że były dwie opcje, albo właśnie na Bellingama, albo na Viniciusa. Oczywiście to jest raz czy dwa zaskoczysz, plus Pep, nie wiem, czy oglądał Majorkę, czy odpuścił, bo czy mu powiedział asystent, nie, tam nic nie było, tam odpuśćmy sobie ten mecz, spójrzmy na coś innego, lepiej zagospodarujmy te minuty, ale było, że była to, wiesz, jedna, może dwie szanse, pierwsza ta szansa na początku meczu, no, spalona, druga też bardzo słaba, ale że rozumiałem, co chciał, że w pierwszym meczu Vinicius przepychał Diasa, czy Stonesa, że to mu się udawało i że oni widzieli w tym szansę, tym bardziej, wiesz, jak City na ciebie idzie, dosłownie zostawia z przodu na Bellingham, Rodrigo, Vinicius 3-3, a reszta 7 graczy, czwarty jest Ederson i 7 graczy stoi pod twoim polem karnym dosłownie. Jeśli oni się tak duszą, to takie zaskoczenie jest ciekawe i rozmawiałem z Maciejem, obiecuję, on może przyjść do komentarzy, potwierdzić, że nie było lipy, że jest to jakaś opcja i że jest to ciekawe, ale wiesz, no, czy zaskoczysz tak City? Może, ale nie byłem pewny, dlatego nie pisałem publicznie nawet o tym, ale no wyglądało, że wiesz, że to było, jakby to jest moja optyka, że coś zauważyli takiego w pierwszym meczu City, chcieli to wykorzystać, no ale akurat Fede, no ten szczególnie pierwszy, nie, no oba były fatalne, te kopnięcia były słabiutkie, więc no nie udało się, ale też no pokazali, że wiesz, że coś próbowali robić, coś innego, więc tak. Takie spojrzenie.
Znaczy, ja absolutnie nie neguję samego pomysłu, zamiaru. Okej, dla mnie to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo jakby, no, nazwijmy to pożyteczne wznowienie. No, mając w perspektywie to, że raz oddalasz zagrożenie natychmiastowo, na zagrożenie mówiąc taką rekontrę, powiedzmy, tak, to 7 zawodników, jak wspomniałeś, City, ustawionych gdzieś tam już na takim zamku, gotowych do odebrania piłki, więc oczywiście, no, wtedy wszyscy wychodzą. Te pole gry ci się skraca, no i sam ciężar gry przenosi ci się na drugą stronę, więc to sam zamiar naprawdę okej. Natomiast no, rozumiem też wykonawcę, bo tu chodzi o to, żeby zagrać taką fajną, trochę bardziej ciętą piłkę niż taką typowe wznowienie z piątego metra, jak to robi Lunin, więc Fede do tego moim zdaniem okej, też się nadaje. No wczoraj nie wyszło, widzieliśmy to. Natomiast sam adresat, moim zdaniem, jak City stosowało to bardzo mądrze w pierwszym meczu na Haalanda, tak tutaj, no, adresaci moim zdaniem troszeczkę pomyleni, no ale okej, skoro zauważyłeś, że Vini gdzieś tam fajnie się przypychał w pierwszym meczu, okej, ja tego nie zauważyłem, może mi to umknęło, bardzo, bardzo fajnie, także możemy, myślę, że ten element mamy jeszcze za sobą, czy jeszcze byś chciał coś dodać?
Nie, bo jeszcze komentarze negatywne też miałem właśnie do Macieja też, że i pierwsze zagrożenie jest takie, że właśnie jest duże ryzyko, że ci to nie pyknie, że czy nawet będzie za krótko, czy popełnisz jakiś, wiesz, w ogóle foparze na 40 metr dokopiesz, Fede nie ma na pozycji wtedy, ty musisz, wiesz, panikujesz, bo nie ma gościa, musisz to jakoś odbudować szybciutko, City może to wykorzystać, więc to pierwsze, a drugie, że właśnie nie mamy Haalanda, który wiadomo, Rudiger Chouameni, trochę go tam gasili, też wygrywał z Chouamenim więcej niż z Rudigerem i że gdyby odwrócić to, że on u nas grał w tym rewanżu, to myślę, że i więcej ataków byśmy mieli, bo on by, wie, on fizycznie jest niesamowity, nie? A to jak ma okazję, żeby sprintować, czy w pierwszym meczu, jak Viniciusa zjadł zmęczonego, jak pokazał, czy wczoraj też kilka razy tam ten sprint pokazał, nawet do Nacho jak doskoczył i nawet na zdjęciach widać, jaką ma minę, wiesz, jak to jest zabójca, fantastycznie, nie? Fizycznie, gdybyśmy mieli takiego gościa, na którego mógłbyś to zagrać, on by to przytrzymał, też byłoby łatwiej grać, no ale mieliśmy też Jude'a Bellinghama w takiej roli. No nie chcę mieć Benzemy, no bo to jeszcze trzeba, to też musi udowodnić swoje, ale to jak przyjął, muszę to podkreślić, bo też już napisałem na Twitterze, że przyjął, że też tę nadał, no nadał sens tej akcji bramkowej, że też był on tam. Ja prosiłem cię, żeś przed meczem powiedział, w której minucie będzie zmieniał zawodników. Ja w 65 mówiłem, nie, no musi zejść, nie doskakuje do pressingu, ledwo stoi. On dograł do końca, karnego jeszcze strzelił, wszystko. Mówią, że trochę go ta kostka jeszcze uwiera, że ma problemy, więc fizycznie to na pewno nie jest to. Tak jak Benzema był 2022, miażdżył. Moim zdaniem do futbolu doszła fizyka. Odbijali się te Marquinhosy, tam wszystkie te Diasz leżał, odbijali się od niego, potem 2023 nie było tego. No i on też zrozumiał, odszedł, pomógł też Realowi tą decyzją. Tak Bellingham, pierwsza połowa sezonu miażdżył też fizycznie, odbijali się od niego, teraz tego nie ma. Martwi mnie to, bo od Walencji myślę, jak już dostał czerwoną kartkę, można było to zbudować. Czy w Anglii go trochę zajechali? Nie wiem, nie lubicie, jak krytykujemy selekcjonerów, ale sam Pep jechał w Southgate'a równiutko na tych konferencjach za Fodena czy Stonesa, więc myślę, że można było lepiej go zbudować. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy Bellingham, ale szacunek za wczoraj, za przyjęcie, za tą pracę. No i tak to podsumowuję. No i tyle o City. Będziemy grali dalej z Bayernem, zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Też musimy to przeanalizować. Rozumiem, że tam też ma jakieś kontuzje. Ale przejdźmy do Barsy, bo ludzie lubią, jak dodajemy pieprzu z Barsą. No teraz mamy powód, jest argument, bo jest klasyk. Zacznijmy może opinii o dwumeczu Barcelony. Ostatecznie Barcelony nie ma w finale Ligi Mistrzów, bo już była tam do wtorku i grała o tytuł w finale z City. Nie będzie tam ostatecznie ani Barcelona, ani City, bo no, City z Realem przegrała. Barcelona niespodziewanie wykoleiła się z PSG. Jakie jest twoje spojrzenie na ten, no szczególnie rewanż z PSG, bo ten tydzień był niesamowity. No myślę, że też trzeba przyznać, że może nie piłkarzom nie, ale kibicowsko we wtorek, no myślę, że dużo presji odpadło, bo no, gdyby Barca wygrała i miała przed sobą Dortmund, czy nawet Atletico, swoich przyjaciół z Atletico, no to byłoby gdzieś w głowie, siedziałoby to bardziej szczególnie kibicom, że duża część presji na ten sezon myślę, że spadła i trzeba to przyznać, to nie ma chyba nic złego w tym, żeby przyznać. Jakie jest twoje spojrzenie na to, co stało się najpierw w tym meczu Barca-PSG?
Ja bym na początku spojrzał na ten dwumecz Barca-PSG niż sam mecz rewanżowy. Wiesz co, no odczucia takie trochę ambiwalentne, no wiadomo, nie będziemy ukrywać, że jesteśmy smutni z odpadnięcia Barcy na tym etapie rozgrywek, natomiast no, wydaje mi się, że bardzo szeroko komentowane było to w tym kierunku, że to będzie spotkanie gołej dupy z batem i cóż, no finalnie na pewno tak nie było. Pierwszy mecz Barca zagrała, no nie wiem, czy powyżej swoich możliwości może wynik, no nie wiem, pewnie na pewno przyczyniła się do tego troszeczkę gdzieś tam złe decyzje Luisa Enrique, słabszy mecz PSG, no, wiele czynników złożyło się na to, że Barca naprawdę wyniosła super wynik z Parc des Princes i śmiało mogła myśleć, tak jak powiedziałeś, że zaraz gramy z City w finał Ligi Mistrzów, no bo później to Atletico też wiele wskazywało na to, że oni awansują, no finalnie skończyło się jak się skończyło, no nie ma hiszpańskiego finalisty, który jeszcze we wtorek chyba na okładeczce marki był wieszczony. Może być oczywiście, jeszcze nie wiemy, zobaczymy, ale na pewno nie jest pewien hiszpański finalista. No i cóż, no Barca dobrze zaczyna rewanż, zaczyna to naprawdę fajnie z ich strony wyglądać. No i co, no po to, co wspomniałeś no paręnaście minut temu, ta nie wiem jak to określić, może nieodpowiedzialna decyzja? Być może tak, ale ty też fajną rzecz powiedziałeś i ja też miałem styczność z kilkoma gdzieś tam zawodnikami, którzy czy faulowali, bramkarze faulowali, gdzieś tam wygrywają mecz 3-0, 4-0, jest jedna sytuacja w całym meczu, gdzieś tam może ta koncentracja trochę spada. Sytuacja oczywiście nieporównywalna i nie chcę tego przekładać do jeden do jednego, ale też bramkarz ci fauluje zawodnika wychodzącego sam na sam, gdzie tak naprawdę możesz go puścić, ale dostajesz czerwoną kartkę w 90 minucie, czy obrońca też ci fauluje. To jest instynkt, to jest taki instynkt, że ty to po prostu robisz, ty nie patrzysz na konsekwencje i, no i później Gündogan to, co powiedział gdzieś tam na w mikście czy w wywiadzie, nie, w każdym razie no, po meczu no, tak troszeczkę no, ukłuł swojego kolegę z szatni, niemiłe może zachowanie, no, nie wiem jak na to, jaka jest ta optyka kibiców Barcelony, no, my nie będziemy się w to wtrącać, bo to też trochę... No po prostu nie nasza sprawa, jeżeli tam są jakieś dymy, no to my raczej się z tego cieszymy niż ubolewamy, mówiąc oczywiście z przymrużeniem oka. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że faul był, decyzja Araujo taka, a nie inna. No i co, no od tego meczu dwumecz, kwestia losów dwumeczu, no, sam rewanż, no i dwumecz już praktycznie można było tylko jakby odliczać, kiedy ta Barsa padnie i finalnie stało się tak, a nie inaczej. Jeszcze ten temat, nie wiem jaka jest twoja perspektywa tego rzutu karnego potencjalnego na, zdaje się, właśnie chyba Gundoganie w drugiej połowie, to było chyba przy wyniku jeszcze 1-3, tak? To wtedy byśmy mieli, zdaje się, no jeszcze sporo czasu do końca meczu, ale no wynikowo by wtedy wypadała dogrywka. Też nie wiadomo, co by Barsa wtedy zrobiła. Jakie jest twoje spojrzenie na tą sytuację? Nie wiem, czy tam dopatrzyłeś się jakiegoś zahaczenia? Ja widziałem, to było zahaczenie i ja śmiało mogę powiedzieć, że jakby sędzia z Rumunii, zdaje się, tak jakby tam podaktował rzut karny, to śmiało by się z tego wybronił i wybroniłby się VAR i na pewno nikt nie mógłby mieć do tego pretensji, a na pewno nie Luis Enrique.
Uważam, że trudna sytuacja do podyktowania na boisku i też trudna dla VAR-u europejskiego, bo w Hiszpanii, nie wiem, rozjechałyby się kryteria i różnie mogłoby być, dlatego że wiesz, jest to zahaczenie i te zahaczenia są karane, tak jak Araujo nawet, wiesz, podwójne te faule, Vinicius czy ten, tylko tu jest temat, że wiesz, bardziej Gundogan wbiega w jego tor niż on w tor Gundogana, że to Gundogan atakuje bramkę i to jest taka interpretacja właśnie, to są spory. Czy to jest 100% dla VAR-u? Moim zdaniem nie. Czy jeśli sędzia by podyktował na boisku? Ani, nie wiem, ani złego słowa, ani komentarza. Jeśli by to wychwycił i to byłoby, taka byłaby jego interpretacja. Oczywiście, to są te detale, to też trochę usprawiedliwia słowa Xaviego, ale wiesz, całe to tantrum, to no, było, myślę, że przede wszystkim trzeba ze słowa po meczu, czy ten, ale w trakcie meczu, gdy jeszcze jesteś żywy ciągle, może już masz wynik, wiesz, jeden, bo było przy 1-2, tak, go wyrzucili chyba, nie, czy może przy, czy wcześniej jeszcze. Przy 1-3? No nie wiem, to już można, uściślimy to, bo nie analizowałem, ale no, drużyna padła po tym, jak on skopał tę bandę, wyrzucili go, że to padło i było widać, że mentalnie, wiesz, oni też padli, nie było tego i no, mieli szansę, bo też mieli nawet Lewandowski, tak, w ogóle zacznijmy od tego, że mieli na 2-0, ja muszę zacząć od tego, że ja nie widziałem takiej przewagi PSG, jak na przykład mówi Luis Enrique, że 11 na 11, 11 na 10 i tak byśmy awansowali. Zaczęli mecz dobrze, też nie wiem, na ile to był plan Barsy też, a na ile to było PSG, ale nie było tej, wiesz, czucia tego, że PSG jest aż tak lepszy. Już nie mówię o tym, że ten środek pola nie wyglądał dobrze, poza Vitinho, którego Maciej co odkrył w podcaście, grał bardzo dobrze, pozdrawiamy, ale ta obrona Donnarumma znowu dziwnie, tam nie było tej pewności, więc to wyglądało źle. Moim zdaniem Barcelona po pierwszym golu no, była faworytem maksymalnym. Robert jeszcze miał na 2-0, no ale kartka wszystko zmieniła, a po kartce nagle, wiesz, poczułeś, że faktycznie, jeśli oni cisnęli, a będą grać dziesiątkę, no to jeśli ich otworzą wcześniej, a nie, wiesz, w 75, że będą się męczyć, oni nie wytrzymali, nie? Oni powinni byli, wiesz, bronić jak Real całym życiem, poświęceniem, wszystkim tym. Nie udało się, więc ten, no, więc tak mecz, no, jak Liga Mistrzów, nie? Tak jak my to od lat mówimy, że są te małe detale i są te momenty i to trzeba, wiesz, przetrwać, przeżyć twoje złe chwile, wykorzystać swoje dobre. No Barcelona nic nie pykło w tym rewanżu. Nie wykorzystała pierwsze oczywiście, ale reszta sytuacji nie wykorzystała. Nawet jak miała, czy Robert jak biegł, żeby tam zdobyć ten kontakt, czy te negatywne sprawy i nawet ten karny Cancelo, tak? No, ła. Straszne. Także no, jako drużyna na pewno to był cios, rozumiem ich frustrację. Co do kibiców, no to ja myślę, że wiesz, że my też mamy arogancję, dumę, też mamy odpały, gadamy czasami durnoty o tym Realu, czy względem tego, jak wielki jest też Real, no ale myślę, że przynajmniej w naszym wieku bardziej nauczyliśmy się już pokory po tym, co przeżywaliśmy, przynajmniej my w naszym wieku, wiesz, z 1-8 Ligi Mistrzów 6 razy, czy z tym sezonem 2018-19, gdzie 5 marca miałeś po sezonie, no przyszedł Zidane, więc trochę tam uśmiechu było więcej, ale no było też strasznie, że to jakby nauczyło nas, a to co działo się w Barcelonie przez tydzień, gdzie oni byli w finale i już myśleli jak ograć City, no było straszne, dlatego też wiesz, dlatego też uśmiechu było więcej już we wtorek i dlatego też mówiłem, że presja jakby zeszła, tak jest moje spojrzenie.
No okej, okay. Ja jak najbardziej je rozumiem, ale ja jestem daleki od stwierdzenia, że Barca się skompromitowała w tym dwumeczu, absolutnie nie, w ogóle ja bym trochę nawet doszukał się analogii pomiędzy tym, co Barsa chciała grać od początku meczu, rewanżowego meczu z PSG, do tego, co my zaczęliśmy grać też od początku w meczu City, bo oni też cofnięci leciutko, tak jak powiedziałeś, że to PSG troszeczkę gdzieś tam no, z tym postanowieniem mocnym poprawy, no bo też trudno było zagrać gorzej niż w pierwszym meczu, patrząc na postawę Paryżan. I, no i też wynik nie zmuszał ich do takiej gry, a nie innej. Natomiast Barsa świadomie świadomie zagrała trochę niżej, no i co zrobiła? Pierwsza tak naprawdę, pierwsze wyprowadzenie groźniejszej akcji, no i masz gola, tak? Później Robert może ci podwyższyć to, co sam powiedziałeś, na 2-0. Dla niego sytuacja, no nie chcę mówić, że 100%, no ale taka między 80 a 90 śmiało, zresztą też tam niewiele zabrakło. No i no później, no to co, powtarzamy się, no ale był ten faul podświadomy, no ale jednak słusznie ukarany czerwoną kartką, no i od tego wszystko ci się sypie. Xavi też, tak jak powiedziałeś, no nie pomógł. Tak naprawdę no, później już wszystko ułożyło się pod górkę, no ale też no, umówmy się, nie będziemy z tego powodu płakać, tak? Ale mówię, no jestem daleki od stwierdzenia, że Barca się skompromitowała, natomiast też jestem równie daleki od stwierdzenia, że powinna znaleźć się w czwórce najlepszych drużyn Europy w tym sezonie, albo czy zasługiwała na znalezienie się w czwórce najlepszych drużyn Europy w tym sezonie, bo najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, że po prostu nie, że to z całym szacunkiem do rywala, tak, bo każdego rywala należy szanować, to czy ma gorsze momenty, czy gdzieś tam ta pokora kibiców jest nie na takim poziomie, na jakim no, powinna być moim zdaniem. Gdzieś tam te klaunowanie, pajacowanie, no ale no, zachowując te wszystkie gdzieś tam standardy pokory i szacunku do rywala, to nie jest zespół na, w tym sezonie na pewno nie był to zespół na no, najlepszą czwórkę w Europie, no i też trzeba to sobie jasno powiedzieć, że okej, nie było kompromitacji w meczu PSG, no 1-4 u siebie, możesz na to różnie spojrzeć, no ale też czerwona kartka, katastrofalne zachowanie, nie wiem co się działo w głowie Cancelo przy tym jak Dembele w ogóle piłka odleciała, bo znaczy odskoczyła, bo to nie było idealne przyjęcie, jemu odskoczyła, gościu odwrócony na skraju szesnastki, odwrócony plecami do bramki, popełniasz taki głupi faul. No nie wiem, znam trenerów, którzy z takiego zawodnika już by gdzieś tam odstawili na boczny tor i albo jakiś klub kokosa, skandaliczne zachowanie, no i jak podejmujesz takie głupie decyzje na takim poziomie gry, no to musisz się liczyć z konsekwencjami, a konsekwencje były takie, że PSG wrzuciło czwórkę. No ale jak powiedziałem na początku tego tematu o Barcelonie, no po czerwonej kartce to chyba wszyscy, nawet ci najbardziej zaślepieni w dumę Katalonii kibice przed telewizorami czy na stadionie, no musieli sobie zdawać sprawę, że ten pociąg się w końcu no, zacznie, no, wykolei się najzwyczajniej w świecie, a PSG z takim potencjałem, jaki ma, to co powiedziałeś, Vitinha, no, Dembele, dwumecz kapitalny, Mbappé, no, trochę gorszy, ku nieuciesze wielu sympatyków PSG i nie tylko, ale no, finalnie kończy z dwiema bramkami, także no, też nie można mieć jakichś wielkich pretensji, jeżeli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów strzelasz dwa gole. No cóż, no tak już musiało być, tak był pisany los, nieco inaczej był pisany los na Twitterze FCB, ale no co, czy będziemy się tym przejmować? To nie sądzę chyba, co? Jaka jest twoja optyka?
Nie no, to Barcelona jako zespół się nie skompromitowała, no taka jest też Liga Mistrzów, to skompromitowali się to na pewno moim zdaniem kibice, przynajmniej tam coś działo się przez te kilka dni, ale też nie myślę, że nie cenię aż tak wysoko PSG, nie? I ani po Sociedadzie, gdzie wiesz, gdzie to oni po rewanżu szczególnie gdzie ich tam trochę natłukli nawet piłkarsko, a byli wywyższani, wiesz, jeden top 3 faworytów, ani po tym meczu nie przekonują mnie zupełnie, a szczególnie, wiesz, obrona, defensywa, ta i bramkarz, no dziwnie się to oglądało, więc takie jest podsumowanie tego dwumeczu. Zostaje klasyk, no główne pytanie na klasyk, znając piłkarzy, trochę mając doświadczenie z ich podejściem, jaka będzie motywacja, mentalność, regeneracja, jakie ty masz marzenia, ale też realne oczekiwania może na ten klasyk, jest 8 punktów przewagi na 7 kolejek przed końcem, może być w negatywnym scenariuszu 5 na 6 kolejek przed końcem, więc no ciągle dosyć bezpiecznie. Ale też, wiesz, też, no jakie masz na razie spojrzenie, bo ja też powiem, jakie mam spojrzenie, czy na podejście Xaviego, czy też na, ale szczególnie naszych piłkarzy, bo teraz wrócili już chyba dzisiaj do Madrytu, ale no też był wysiłek morderczy, no pewnie się zregenerują, ale też jest, wiesz, chodzi mi głównie o mentalność, że jest plus 8, my jesteśmy po City, też już patrzymy może trochę kątem oka minimalnie na Bayern, a przyjeżdża Barcelona zraniona. Jakie oczekiwania i spojrzenie na klasyk jeszcze?
Wiesz co, no słuchaj, no na pewno po tym tygodniu obie drużyny są na antypodach mentalności, tak bym to powiedział, że no Barca, jakie mogą być odczucia w szatni po tym, że jak odpadasz z Ligi Mistrzów, a jak ta, wiesz, energia taka siła, powiedziałbym, w głowach, po prostu pewność siebie rośnie, kiedy wygrywasz z obrońcą tytułu, czy tam nawet jakby City nie było obrońcą tytułu, ale fakt faktem, że wygrywasz z drużyną Guardioli grającą w takim, a nie innym stylu, wygrywasz w takich, a nie innych okolicznościach, więc to w obozie Realu Madryt na pewno rośnie. No cóż, jak podchodzę do klasyku? Wydaje mi się, zresztą też byliśmy świadkami niejednokrotnie takiej sytuacji, że Barca zraniona jest taką Barcą, która Realowi nie zawsze siedzi. Jest Barcą bardzo groźną, chociaż przekonaliśmy się nawet w pierwszym chyba sezonie pracy Xaviego Hernandeza Creusa, kiedy przyjeżdżał jakby no z niczym na Bernabeu, jakby nie miał tam liga, to tam tylko gdzieś tam najbardziej optymistyczni pacjenci psychiatryka w Barcelonie chyba mogli się jej gdzieś tam jeszcze spodziewać, że Barca o to powalczy, no ale wrażenie, jakie wtedy zrobiła ta Barca, wiadomo, no tam Ancelotti też się trochę wygłupił. Wiele czynników się złożyło na to 0-4, teraz cóż, no nie spodziewam się, żeby ten mecz przypominał spotkanie z tamtego roku, natomiast co, dzisiaj Xavi odwołał trening, tak, czytałem, żeby gdzieś tam zawodnicy zmienili sobie chip w głowach, w domach. Nie wiem, na czym ta zmiana chipu w domach ma polegać, ale no nie wiem, może troszeczkę odpoczynku, praca nad dzieckiem, może troszeczkę pogawędki, kolacja z żoną, wyjście gdzieś do miasta, przewietrzenie się, cokolwiek. No, może to jakoś pomoże po takim ciężkim rozpoczęciu tygodnia. No my też dzisiaj wolne, ale no zupełnie jakby wiadomo innych przyczyn. Tak naprawdę dwa treningi do meczu zostały jednej i drugiej drużyny. Wczoraj po meczu, zdaje się, pisałeś na portalu, że tam trzech Carvajal, Vinicius i Jude Bellingham jakieś tam problemy. Najbardziej poważny ze strony Viniciusa, aczkolwiek też gdzieś tam cieszył się, skakał. No ale to wiadomo, jest energia, adrenalina i to dopiero wychodzi. A i tak naprawdę w piątek, czyli jutro, ewentualnie w sobotę, ten mecz zacznie wychodzić u innych zawodników. Może być tak, że zacznie wychodzić. Dopiero wtedy zobaczymy pierwsze zdjęcia z jutrzejszych zajęć, kto tam na siłowni dogorywa, kto jest w ogóle na boisku, więc no cóż, no oczekiwania są zawsze takie jak zawsze. No co, no ten klasyk chce się wygrać, natomiast z tą rezerwą, że Barca zraniona jest Barcą, moim zdaniem, dużo groźniejszą niż Barca w formie i to niejednokrotnie się o tym przypominaliśmy. Przekonywaliśmy się o tym, przepraszam bardzo. Więc no co, chcemy na pewno wygrać, aczkolwiek przy tym całym wysiłku włożonym w Match City, przy tej katordze na Etihad, remis w takich warunkach, może to się nie spodobać wielu kibicom, ale remis w takich warunkach, nazwijmy to w warunkach przyrody, czyli wracamy z Manchesteru starczą, ale no tam bez nóg, bez rąk, bez palców, bez płuc, bez wątroby i tak dalej, i tak dalej. W takich warunkach, jakie panują obecnie w tabeli ligowej, dalej jakby został utrzymany status quo, 8 punktów przewagi na 6 kolejek przed końcem, 3 domowe spotkania, zdaje się, wtedy nam zostają chyba, tak? No to tego już nie wypuszczasz i możesz spokojnie skupiać się na dwóch meczu z Bayernem. I co, z meczu na mecz, później wszystko będzie się okazywało, ale mówię, no moje gdzieś tam pierwsze takie predykcje dotyczące niedzielnego klasyku, to teraz bym się nie odważył, teraz takie myślenie życzeniowe, ale zobaczymy, kto w ogóle wyczołga się na ten piątkowy, sobotni trening, jaka będzie ostateczna kadra zespołu, no i co siedzi w głowie naszego mędrca z Parmy, to też zobaczymy.
No jak to powiedział Pep, w kontekście już swojego meczu sobotniego z Chelsea, że po wygranej regeneracja jest łatwiejsza, dla nich teraz będzie trudniejsza. No ja wiadomo, że jak zawsze jako kibic tam z taką trochę złą krwią do Barcelony marzysz, żeby ich zabić, bo wiesz, bo w tym sezonie no już było i 1-4, tak, było rok temu 0-4 w Pucharze, ostatni klasyk z poprzedniego sezonu, było Jude na Camp Nou, tak, Camp Nou, na Montjuic. A teraz no, możesz wygrać i zakończyć ligę, ale też erę Xaviego, więc tak jak pisałem na Twitterze zresztą przed podcastem, że to gdzieś jest marzenie. Czy widzę to? Nie wiem, tak? Nie wiem. bo no jest wiele rzeczy też przeciwko, tak jak mówisz, przede wszystkim regeneracja, zobaczymy kto zagra, nawet się nie pytam, czy wystawiłbyś Militao, czy wystawiłbyś Lukasa, żeby go ograć, bo o Bayernie nie rozmawialiśmy, że Carvajal nie będzie grał, bo po prostu, kto by, zobaczymy, kto w piątek i w sobotę będzie żył, no ten pewnie też zagra, myślę, że może mogą być jakieś braki po takim wysiłku, no i z drugiej strony to jest dla Barcelony też... No oni tam dopinanie tego wicemistrzostwa, czy wiesz, walka też o mistrzostwo, ale też zraniona duma, chcesz wygrać chociaż raz z Realem w sezonie, więc no przyjadą podrażnieni, no nawet sam nie myślałem o tym, ale wskazałeś ten przykład, że przyjechali, wklepali 0-4, też było niby po lidze wtedy, dwa lata temu, ale wklepali to 0-4 i pojechali, nie? Także dla nich to też szansa, oni też, myślę, że to dla nich jeden z meczów sezonu, teraz już praktycznie pewnie ostatni taki wielki, może trochę derby z Gironą, żeby... Ale też ich naklepali chyba w pierwszym meczu, więc tam nie ma. Więc no zobaczymy, obejrzę z ciekawością. W ciemno brałbym każde zwycięstwo, tak powiem, że wiesz, nie ma tego, że jak nie wygramy 3-0, nie, no to ten Carlo co on za tydzień w ogóle zanotował. Ale obejrzę z ciekawością i będę chciał też zobaczyć, jak Barca podejdzie do tego meczu, jak Xavi podejdzie do tego meczu.
Nie no, wiesz, zwycięstwo w ciemno, no to łatwo się mówi. No to oczywiście, że każdy z nas trzyma kciuki za zwycięstwo. Dlatego jesteśmy po tej stronie barykady, a nie po drugiej.
Nie, nie, w tym sensie, wiesz w jakim sensie, że ktoś powie, że to 3-0 to jest minimum, jakie trzeba im naklepać i odesłać do chaty, odesłać paczkę zwrotną i proszę nie wracać do następnego sezonu. W tym sensie, że tak nie podchodzę, że rozumiem, że zwycięstwo byłoby świetnym wynikiem dla ligi itp., ale no też, wiesz, gdzieś jest w głowie z tyłu marzenie, żeby zabić po prostu sezon i erę Xaviego, że to jest ta okazja, ale... No jak wiemy, Real Barsy nie zabija, nie? Raczej no nie zdarza się to.
No nie potrafimy Barsy zabijać, to prawda, chociaż niejednokrotnie zdarzała się taka okazja, to co powiedziałeś, 4-0 chociażby no, rok temu w Pucharze Króla, czy teraz w Superpucharze Hiszpanii też przecież była szansa, żeby w końcu doczekać się za naszego życia tej manity. Nie wiem, czy doczekamy się, czy nie, natomiast, no tak jak powiedziałem, zwycięstwo w każdym rozmiarze biorę w ciemno, aczkolwiek jeżeli byłby remis, którym w ogóle nie byłbym zdziwiony, bo tak jak powiedziałem i znowu się powtórzę, Barca podrażniona jest według mnie Barcą najgroźniejszą, tym bardziej przyjeżdżającą na Bernabeu, gdzie dobrze wiemy, jak no, potrafi sobie tam pograć i to też musimy powiedzieć sobie jasno. Jak mawiał Gerard Piqué, że gwizdy Bernabeu są symfonią dla jego uszu, tak? No, Gerarda nie ma, ale gdzieś tam jego duch dalej krąży w szatni, może, nie wiemy. W każdym razie, no tak, cóż, no, na pewno wbrew pozorom takim, że no, mówię, jak powiedziałem, jesteśmy na antypodach mentalności po tym tygodniu. Nie spodziewałbym się, że rozjedziemy Barsę 5-0 czy coś w tym stylu. Raczej byłbym skłonny ku temu, że to będzie szalenie ciężki mecz, tym bardziej mając w głowie, bardziej w mięśniach może, to co przeżyliśmy na Wyspach Brytyjskich. Także oby do przodu, a co będzie w niedzielę na Bernabeu, to czas pokaże.
Tyle na dzisiaj, zamykamy ten podcast, co dla słuchaczy, no na pewno jakie jest wasze podejście do tych kompromitacji, czy obrony świetnej, czy co można zrobić lepiej, jak to widzicie za rok, co byście wzmocnili, kogo byście dodali, czy może trener, czy może sam pomysł, żeby trochę podmienić. No i z Barcą zawsze jakieś komentarze o Barsie też będziemy czuwać w artykule, zapraszamy do artykułu na Sportalu. Dziękuję za dzisiaj, Przemek.
Dziękuję tobie i dziękuję wszystkim.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.